Witam na antenie Radia Maryja pana ministra Marka Gróbarczyka, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, wybory samorządowe, pierwsza tura za nami, druga w niektórych miejscowościach przed nami. Między innymi sprawa dotyczy Elbląga. Przed wyborami samorządowymi obóz rządzący zapowiedział porozumienie się z miastem Elbląg i dokonanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie pogłębienia toru wodnego na odcinku przed portem morskim w Elblągu. Obietnica wyborcza, panie ministrze?
Czy w świetle historii, z którą mamy do czynienia w przypadku Elbląga, przede wszystkim przekopu przez Mierzeję Wiślaną, warto na wstępie wskazać, że to głównymi oponentami tej inwestycji w 2016 roku, kiedy dochodziliśmy do władzy, była właśnie Platforma Obywatelska, a Donald Tusk szczególnie zapisał się swoją retoryką w postaci negatywnej oceny, a wręcz wyśmiewania tej inwestycji. Mieliśmy w trakcie rozpoczęcia budowy przekopu przecież sławne manifestacje różnych działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy wręcz blokowali tą inwestycję i porównywali jej do bezsensownej mrzonki. Cały okres realizacji tej inwestycji był oparty przecież na wielkim kontestowaniu jej, łącznie z tym, że wysyłano pisma do Brukseli, do komisarza, który miałby za zadanie zablokować tą inwestycję, już nie mówiąc o tym, że swoje 3 grosze również włożył minister rolnictwa Federacji Rosyjskiej, który również blokował tą inwestycję. Więc proszę zwrócić uwagę, to był cały pakiet bardzo zharmonizowanych działań, które miały za zadanie zablokować wykonanie przekopu i w ten sposób umartwić w dalszym ciągu wschodnią część Polski w postaci blokowania Elbląga. Nie udało się to. Nasze działania jednoznacznie przyniosły ogromny sukces, bo przecież otwarcie nowej drogi wodnej na Zalew Wiślany całkowicie przekreśla dominację rosyjską i w ten sposób przekreśla również całą narrację Platformy Obywatelskiej i jej koalicjantów w tym zakresie. Natomiast to, co działo się w kampanii wyborczej, jest tylko i wyłącznie podyktowane kampanią wyborczą, bo przecież te zapowiedzi o pogłębieniu w toru żeglugowego do samego Elbląga skutkowały odwołaniem dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, pana doktora Wiesława Pioczkowskiego, który stwierdził, że aby wykonać tą inwestycję należy co najmniej zainwestować 100 milionów złotych, a wraz z modernizacją nabrzeży ten koszt sięgnie około 200 milionów, bo takie są dzisiaj realne stawki i wartości. W związku z tym przygotowaliśmy w pierwszym etapie właśnie kwotę 100 milionów, która miała pomóc przede wszystkim spółkom, które chciałyby inwestować i rozwijać swój port w Elblągu, jak również miastu. Miasto nie skorzystało z tej pomocy, natomiast przyjęło narrację próby przejęcia portu, która w ogóle nie funkcjonowała, nie była rozważana przez nas.
No właśnie, to warto podkreślić, panie ministrze, że ta błędna narracja do tej pory jest powielana, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał przejąć port elbląski.
Oczywiście nie było żadnych zamiarów w tym zakresie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że aby to zrobić, trzeba by było wywłaszczyć miasto. Nigdy nie przeprowadzano takiej procedury w historii III RP i nikt nie chciałby się podjąć czegoś takiego. Natomiast rozważana była współpraca daleko idąca z miastem, a więc wspólna inwestycja właśnie w modernizację tego portu i przyspieszenie działań. Ostatecznie faktycznie to, co dzisiaj zostało zaproponowane, jest swoistą kiełbasą wyborczą. To nie ma co ukrywać. 30 milionów, które ma zostać zainwestowane w ten port, nie pomoże nawet na wybudowanie obrotnicy, tak aby statki mogły się obracać wychodząc z tego portu, więc jest to tylko i wyłącznie element gry wyborczej, która jest już prowadzona od lat przecież przez tamtejszych działaczy Platformy Obywatelskiej, mającej na celu tylko i wyłącznie pomieszanie ludziom w głowie i stworzenie fałszywej narracji co do tego, że Elbląg ma się rozwijać. Z merytorycznego punktu widzenia dzisiaj już mogę Państwu potwierdzić, że takiego rozwoju przy tej polityce i przy takich środkach na pewno w Elblągu nie będzie.
A przed Elblągiem, panie ministrze, druga tura wyborów na urząd prezydenta miasta. Ona odbędzie się, ta walka polityczna pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.
No, to jest bezwzględnie sukces, jeśli chodzi o przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość w Elblągu. Mocno wspieramy pana ministra Śliwkę w dążeniu do przede wszystkim wygrania tego wyścigu. Ma on na pewno ogromne doświadczenie w zakresie spółek Skarbu Państwa, więc między innymi on przygotowywał rozwiązania dotyczące właśnie inwestowania w port w Elblągu. Świetnie zna tą konstrukcję, przede wszystkim stosunki własnościowe w mieście, a przede wszystkim zna zamiary Platformy Obywatelskiej i zdecydowanie się sprzeciwia. Wszyscy się sprzeciwiamy tej narracji, tym działaniom, bo one nie zmierzają w żaden sposób do pozytywnego dokończenia właśnie tej inwestycji, a więc uruchomienia portu w Elblągu, tylko i wyłącznie będziemy mieli do czynienia ze wszelkiego rodzajami fałszywych zapewnień, tak jak mieliśmy to w przypadku i wszyscy dzisiaj jesteśmy świadkami słynnego 5-19 Tuska, gdzie to się okazało jednym wielkim kłamstwem i fałszem wypowiadanym w kampanii wyborczej. Zresztą oni się nie ukrywali swojej narracji. Jeżeli trzeba kłamać, to będziemy kłamać i kolejny raz prowadzić taką politykę, tylko i wyłącznie, żeby wygrać. Na pewno nie to, żeby realizować inwestycję rozwojową w Elblągu.
Elbląg mógłby być czwartym portem na Bałtyku. Jeżeli o portach mowa, panie ministrze, port w Gdańsku zwiększył w ciągu 4 lat przeładunki o blisko 70%, tym samym awansował do europejskiej ekstraklasy. To już owoce działań podejmowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy.
No to jest ogromna duma, która nas napawa. W przeciągu 8 lat naszych rządów łącznie zwiększyliśmy o 118% przeładunki w Gdańsku. Oczywiście nie odbyło się to za tylko i wyłącznie za naszą przyczyną. To ciężka praca operatorów i zarządu portu. Przede wszystkim zintegrowana polityka z rządem doprowadziła do tego, że tak wzrosły przeładunki. Ja tylko przypomnę, że wyprzedziliśmy Amsterdam, czy Barcelonę, czy Le Havre, więc to są naprawdę realne wyniki, realna szansa, przede wszystkim pokazująca, że dzisiaj polskie porty naprawdę odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce europejskiej i w to mógłby się doskonale wpisać port Elblągu, ale na pewno nie z tą władzą, która dzisiaj rządzi, bo oni nie mają takich zamiarów, a wręcz przeciwnie, Donald Tusk został postawiony na swoje stanowisko w jednym celu, aby wstrzymać te działania. Widzieliśmy enuncjacje prasowe przede wszystkim Diewelda, który mówił, że należy zablokować rozwój polskich portów, bo one wpływają negatywnie na rozwój niemieckich portów. Więc ja nie mam tutaj złudzeń co do realizacji tej polityki, a przede wszystkim decyzji, które będą podejmowane, które nie będą służyły gospodarce morskiej, bo za przyczyną historii, trzeba przypomnieć, to Donald Tusk likwidował polskie stocznie w 2008 roku, hamował rozwój budowy gazoportu w Świnoujściu i teraz będzie w ten sam sposób działał, hamując przede wszystkim rozwój tego, co może negatywnie wpłynąć na stronę niemiecką, przede wszystkim portu w Hamburgu, a port w Hamburgu dzisiaj notuje znaczne spadki przeładunkowe, co ewidentnie będzie wskazaniem do działania skierowanego w stronę Donalda Tuska.
Panie ministrze, pytam się jeszcze o port w Świnoujściu i o jego rozbudowę. Powodem tego pytania jest między innymi zmiana prezydenta Świnoujścia. W niedzielnych wyborach samorządowych włodarze miasta została wybrana radna związana z Lewicą, która wcześniej wypowiadała się sceptycznie w sprawie rozbudowy. No i nie ukrywamy także ataków ze strony Niemiec, którzy podnoszą zarzuty dotyczące ekologii, turystyki i bezpieczeństwa.
Czy to byłaby najgorsza sytuacja, która by w Polsce miała miejsce, że lokalny prezydent, burmistrz czy wójt mają wpływ na gospodarkę kraju? Bo przecież budowa portu w Świnoujściu to ewidentny wpływ na budżet państwa, bo przypomnę tylko, ponad 50 miliardów w zeszłym roku wpłynęło z tytułu przeładunku w polskich portach. Jeśli wprowadzimy i zostanie wybudowany terminal kontenerowy w Świnoujściu, to zakładamy, że blisko 10 miliardów już w pierwszej fazie powinno wpływać do budżetu państwa i w tym momencie pojawia się taka deklaracja. Z drugiej strony też nie przywiązywałbym do tego większej wagi, bo przecież poprzedni prezydent Janusz Murkiewicz, który był z opcji również lewicy, nigdy nie pałał entuzjazmem co do inwestycji, które były realizowane w mieście, jednak poprzez negocjacje, a przede wszystkim w koncyliacyjne podejście do tej kwestii, udało się wszystko zrealizować, co zakładaliśmy w ramach przede wszystkim rozbudowy portów. Ja myślę, że ta narracja, którą dzisiaj reprezentuje pani prezydent Świnoujścia, będzie bezwzględnie wykorzystana przez Platformę, dlatego żeby zahamować albo całkowicie zlikwidować budowę tej inwestycji, bo ona jest szkodliwa dla strony niemieckiej. Wpływa negatywnie na Hamburg, o czym pisze niemiecka prasa chociażby. A więc zostanie ta narracja wykorzystana po to, żeby tą inwestycję przerwać. Jak jeszcze raz powtarzam, nie ma ona większego znaczenia, jeśli chodzi właśnie o globalną politykę, bo wszystkie inwestycje dało się zrealizować w Świnoujściu, jeśli tylko rząd miał taką chęć, a nasz rząd miał ogromną chęć i powód do tego, żeby te inwestycje realizować. Natomiast to bezwzględnie będzie główna narracja Donalda Tuska, żeby zahamować budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam, panie ministrze.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, rozmawialiśmy z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.